przygotować dla Was temat drugi z książki, z której korzystam. Duchowość małżeńska według Jana Pawła II. Yves Simon jest autorem tej książki. A dotyczy ona zwłaszcza teologii ciała według Jana Pawła II. Przypomnę takie ważne zdanie z tej pierwszej katechezy naszej. Było to zdanie Soboru Watykańskiego II, że człowieka nie można zrozumieć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Jest to zdanie dokumentu soborowego, jednej z konstytucji, za którym to zdaniem jest ukryty Karol Wojtyła, jeden z uczestników Soboru Watykańskiego II, i to jego myśl właśnie trafiła do tamtego dokumentu. Na tej myśli Jan Paweł II, a więc Karol Wojtyła jako papież, budował swoje przesłanie do ludzi, rozumienie człowieka. Była to jego antropologia oparta na wierze w Jezusa i Boga, który stworzył człowieka. I również to zdanie jest ważne, żeby zrozumieć całą naukę Jana Pawła II kierowaną do małżeństw, kierowaną do rodzin. A zatem wszystkie katechezy środowe, jakie papież wygłaszał przez lata i które uzbierały się w obszerny materiał związany z duchowością małżeńską i również duchowością rodziny. To z tego pierwszego spotkania, a dzisiaj zaczynam od zdania, jakie Jan Paweł II wygłosił również w czasie audiencji środowej, jednej z nich w 80 roku. O ile dla mentalności manichejskiej ciało i płeć jest antywartością, o tyle dla chrześcijaństwa jest ona, a więc płeć, zawsze nie dość wartością. Po każdym z tych słów papież stawia myślnik, nie dość wartością. Dla manichejczyków ciało i płeć to jest antywartość, a więc coś, co według nich absolutnie nie zasługiwało na miano wartości. Ciało, płeć. Dla chrześcijaństwa zaś ciało i płeć jest nie dość wartością. Co to znaczy? Że jest jeszcze czymś więcej, niż my potrafimy określić jako wartość. Przerasta nasze rozumienie wartości. Dla manichejczyków ciało i płeć było czymś pogardliwym, czymś, co absolutnie nie zasługiwało na szacunek. Ale w chrześcijaństwie wszystko to się odwraca i spojrzenie na ciało staje się nowe. Oczywiście nie przez Jana Pawła II. Staje się nowe przez Jezusa Chrystusa. Nowe przez Jego wcielenie. Nowe przez Jego nauczanie. Nowe. I stąd odkrywamy ciągle tajemnicę ciała od ponad 2000 lat, a szczególnie będzie to związane właśnie z relacją tak bliską, jaką jest małżeństwo. Relacją taką bliską, jaką jest rodzicielstwo. To w tych wspólnotach, w tym rodzaju więzi Pan Bóg nas umieszcza po to, żebyśmy odkrywali tajemnice naszego ciała. I o tym też dzisiaj chcę powiedzieć. Zacznę od tego, że małżeństwo jest stanem, w którym jesteśmy, w cudzysłowie może, ale przymuszeni, żeby doświadczać przeróżnych ograniczeń, zarówno własnych, jak i drugiej osoby. I trzeba chyba dodać również ograniczeń swoich dzieci. Ponieważ często się chyba zdarza, że rodzice stawiają swoim dzieciom wymagania, których one nie mogą spełnić. Mają wobec swoich dzieci oczekiwania, jakich te dzieci nie są w stanie zrealizować. A zatem jeśli małżeństwo jest szkołą życia, to jest to przede wszystkim szkoła uczenia się własnych ograniczeń. Własnych ograniczeń. W kapłaństwie wygląda to trochę inaczej. W życiu konsekrowanym, a więc wspólnoty, zakony inaczej, ale zasada jest ta sama. Jest to też szkoła ucząca ograniczeń. I jest tak oczywiście wtedy, bo w szkole to rozumiemy, że się czegoś uczymy. Jest tak wtedy, wówczas, kiedy uczestnicy tej szkoły chcą się uczyć. Bo może być oczywiście tak, że ktoś zapisał się chętnie do szkoły, a więc został małżonkiem, albo zapisał się do innej szkoły i został kapłanem, ale nie ma zamiaru uczyć się. A jeszcze raz to teraz powtórzę, że małżeństwo, o którym dzisiaj mówimy, jest między innymi, jest to z najważniejszych czynników, jest to szkoła uczenia się własnych i cudzych ograniczeń. I nie chodzi tylko o to, żeby to poznać, ale też, żeby to przyjąć. To jest szkoła przyjmowania. Przyjmowania. Tak jak dla manichejczyków, nie do przyjęcia jest Bóg, który dokonuje wcielenia. Nawet gdyby było to od początku ciało, które nie doznało żadnego skaleczenia. A do tego jeszcze ten Bóg, który się wcielił, został sponiewierany, jego ciało zmasakrowane, więc według filozofii manichejskiej jest to bluźnierstwo. Nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. I skoro papież wspomina o takiej filozofii manichejskiej, to znaczy, że w naszym podchodzeniu do ciała, również do cielesności w małżeństwie, istnieje zagrożenie, że przyjmiemy myślenie manichejczyków. A zatem, że odwrócimy się od swojego ciała, że nie zaakceptujemy ograniczeń, jakie są związane z naszą cielesnością, które oczywiście dotykają każdego z nas. Może bardziej dotykają ciała kobiety, która nosi w sobie życie. Ale dotyka to każdego, kto jest człowiekiem. A zatem małżeństwo to jest szkoła ograniczeń. Ograniczeń ciała drugiej osoby. Ciała, które nigdy nie jest i nigdy nie będzie idealne. Ograniczeń wynikających z charakteru, jaki posiadamy, to znaczy, że nie ma idealnego charakteru. Nie ma idealnego charakteru. A co dopiero szukać dwóch idealnych charakterów. A zatem ograniczeń wynikających z charakteru, również z przeżytych przez współmałżonków doświadczeń, z wychowania, jakie ktoś odebrał, z ran, jakich doznał, ograniczeń intelektualnych, czy również ograniczeń związanych z pojęciem religii, a więc z wiarą. A jeśli z wiarą, to też z pewnym zagłębianiem się w wiarę. Może powstać kryzys w małżeństwie, kiedy się okaże, że żona odmawia trzy różańce dziennie, a mąż nie chce odmówić nawet jednego Zdrowaś Mario. I może być w takim szoku i zdziwieniu, że będzie go tak długo ćwiczyć, aż on się ugnie, ale raczej wcześniej odejdzie niż się ugnie. To tylko oczywiście przykład, bo ograniczenia związane z naszą osobą są na wielu poziomach, a więc nie tylko na tym fizycznym. Mówiąc o ograniczeniach ciała, dzisiaj się na tym bardziej skupiam, musimy to poszerzyć o ograniczenia, jakie narzuca nam nasza natura. Natura, jaką otrzymaliśmy od Pana Boga, a natura to nie jest tylko nasze ciało. Ograniczenia, o których tutaj mówię, zarówno własne, jak i tej drugiej osoby, nie są po to, abyśmy z nimi walczyli. My nie mamy walczyć z ograniczeniami, jakie wyznacza nam nasza natura, ale mamy je uczyć się zaakceptować. Bo jeśli mówię o pewnych ograniczeniach, jeszcze powiem za chwilę, że można je podzielić, ale myślę przede wszystkim o takich, które narzuca nam nasza natura, a nie o takich, które są skutkiem naszego zaniedbania. Bo te oczywiście zdrowy rozsądek, a tym bardziej wiara w Jezusa, każe nam usuwać i pracować nad sobą. Ale są takie ograniczenia nałożone na nas przez naturę, jaką otrzymaliśmy, których nie da się zmienić. Można je tylko przyjąć albo całe życie spędzić na walce z tymi ograniczeniami, zmaganiu wewnętrznym, doprowadzając to czasami do skrajności, czyli do nienawiści wobec swojej własnej natury, albo do nienawiści wobec natury, jaką ma druga osoba, mój współmałżonek. To, co powiedziałem, prawda, ćwiczenie męża w tym, żeby on zdobywał rekordy Guinnessa w odmawianiu różańca. Może to brzmieć paradoksalnie, ale upieranie się przy czymś takim może doprowadzić do odrzucenia drugiej osoby, dlatego że jest taka ograniczona w dziedzinie religijności. Tak? Bo odmawianie różańca to nie jest wiara. Różaniec odmawiany to jest jedna z form religijności. Wiara jest moim osobistym aktem rozumu i serca, którego wyrazem, pewną formą będzie różaniec. Nie o to więc chodzi, żeby się ćwiczyć w tym, ile różańców odmówimy, ale żeby ćwiczyć się w wierze. Mówiłem więc, że trzeba te ograniczenia uczyć się zaakceptować, a jeszcze bardziej uczyć się je pokochać. I można to zrobić. Mówię to z całą świadomością. Najlepszą drogą do tej miłości czy do zaakceptowania ograniczeń, jakie w dziedzinie cielesności narzuca nam nasza natura, to jest wybaczenie. Wybaczenie. Czy też raczej powiedziałbym wybaczanie sobie i drugiej osobie. Wybaczanie. To jest ważne, o tym będę jeszcze tutaj do tego wracać. Chcę powiedzieć tak, że jeśli będziemy w sobie podtrzymywać uparcie, pragnienie czy dążenie, żeby zmienić drugiego, czy choćby mieć nadzieję na to, że on się zmieni, to będziemy trwali w jednej z takich iluzji, które należą do największych związanych z budowaniem małżeństwa. I to nie jest chyba takie rzadkie, że kiedy poznajemy się wspólnie i myślimy o trwałym związku, to nawet widzimy pewne wady drugiego, przynajmniej czasami tak bywa, ale jest w nas taka wiara i przekonanie, że miłość moja do tej osoby zmieni ją, że ją na pewno zmieni. A jednak w teologii Jana Pawła będziemy odkrywać, że patrzenie czy wiązanie swoich nadziei z takim przekonaniem to jest iluzja. Druga osoba może zmienić tylko sama siebie. Ja nie mogę jej zmienić. Siebie mogę zmieniać ja sam, ale tylko do pewnych granic, tak? Do granicy możliwości, do granicy wyznaczonej przez pewne ograniczenie. Tak jak jadąc samochodem, możemy mieć na liczniku, no samochody mają tam ponad 200 na liczniku, można sobie zrobić licznik, gdzie będzie 500 na godzinę na liczniku, ale samochód, przynajmniej te, które wychodzą z fabryki dla przeciętnych użytkowników, mają swoje ograniczenia. A więc nikt z nas nie jest w stanie wycisnąć z tego silnika, który ma w samochodzie, tyle, ile on mógłby z siebie dać mocy. Tak? Fabrycznie są nakładane ograniczenia. Ograniczenia. I my też jesteśmy przez Pana Boga tak stworzeni, że mamy pewne granice możliwości. I związane jest to ze wszystkimi naszymi warstwami. I tą duchową. A zatem bardzo byśmy chcieli zjednoczyć się z Panem Bogiem, ale natrafiamy na ograniczenia. Bardzo byśmy chcieli swoim intelektem i poznawaną wiedzą wszystko zrozumieć, ale natrafiamy na ograniczenia. Wielu rzeczy nie potrafimy zrozumieć. Nawet jeśli mamy wiedzę na ich temat, to przecież nie oznacza, że to rozumiemy. Mamy ograniczenia. I to samo dotyczy naszego ciała. Wydaje się, że znamy swoje ciało. A jednak doświadczenie uczy, że jesteśmy bardzo często przez to ciało zaskakiwani. Prosta rzecz, że mając taką mądrość życiową i doświadczenie na temat pewnego oddziaływania środowiska na ciało, nie jesteśmy zdolni powstrzymać pojawiających się w nas pewnych chorób, infekcji. Nie mamy takiego głębokiego wglądu w siebie, żeby zareagować, kiedy organizm traci odporność, jest atakowany i właśnie wtedy zaczyna się infekcja. Nie potrafimy rozpoznać symptomów, że w nas zaczyna się pewna zmiana, która doprowadzi do nowotworu. Wiemy, jak to działa. Ale nie jesteśmy w stanie jeszcze tego zrozumieć tak, żebyśmy stali się panami samych siebie. I może wcale nie o to chodzi. Raczej o to, abyśmy uczyli się siebie akceptować takimi, jakimi jesteśmy, wiedząc, że to Bóg nas stworzył i że Bóg między innymi jest tym, który powołał do istnienia nasze ciało, naszą naturę taką, jaką ona jest, z jej ograniczeniami. I że takim właśnie ciałem, z takimi ograniczeniami jesteśmy przez Boga posłani na ten świat, żeby być darem dla innych. Żeby się realizować na sposób daru. A zatem, żebyśmy uczyli siebie rozumieć przez bezinteresowny dar z siebie samego. Bo człowieka inaczej zrozumieć się nie da. Nie da się go zrozumieć przez doświadczenia fizyki, biologii, genetyki, wszystkich nowoczesnych nauk. Nie da się. Jest to pewna tajemnica. I właśnie w tym zdaniu soborowym i zdaniu osobistym Jana Pawła II wyjawia się ta tajemnica. Co jest największą tajemnicą człowieka? Coś, co jest zupełnie niemierzalne naukowo. Zdolność do bezinteresownego daru z siebie samego. I mamy to wszyscy. Mamy. Ale jesteśmy uwarunkowani w ciągu życia, dorastania tak wieloma ograniczeniami, że czasami pod ciężarem tych ograniczeń zostaje zakopana nasza wiara, pewność, zaufanie do siebie, że potrafimy tym, co mamy, takim, jakim jesteśmy, z tą, a nie inną naturą, pójść w życie i zrealizować się jako dar dla innych. Tacy, jacy jesteśmy, ze swoimi ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi. A im bardziej tego nie rozumiemy, tym bardziej z tym wojujemy. Tak? Im mniej to rozumiemy, tym z większą agresją podchodzimy do tych ograniczeń. A ponieważ w świecie dzisiejszym, trzeba to zawężyć, tak? W świecie europejskim, do którego należymy, teraz dominuje kult ciała idealnego, to jesteśmy też w ten krąg wciągani, mniej czy bardziej. Nie ma ludzi, którzy są tak odporni, że są nieprzymakalni na wpływy tego świata. Gdybyśmy tak myśleli, to sądzę, że żyjemy w iluzji na swój własny temat. Idzie zatem o to, abyśmy na tyle przez światło Słowa Bożego rozumieli siebie samych, abyśmy zdobywali też wolność wewnętrzną. Nie chodzi o to, żebyśmy zdobyli takie rozumienie, które rozwiąże wszystkie nasze problemy związane z ograniczeniami. Tu nie chodzi o to, żebyśmy znieśli, zlikwidowali ograniczenia, jakie pojawiły się w naszym ciele. Bądź te wrodzone, bądź te nabyte. Bywają czasami ograniczenia, przy których wydaje się, że jest to absolutna katastrofa. Na przykład, jeśli na skutek wypadku ktoś straci rękę, a jest człowiekiem mającym rodzinę, w sile wieku, jedynym żywicielem rodziny, tak? Wydaje się, że taka strata, takie ograniczenie powoduje, że moje życie jest od tego momentu jest absolutnie bezużyteczne, tak? Ponieważ moja natura nic już nie może zrobić. Musimy uważać. Uważać. Żebyśmy nie wyciągali pewnych fałszywych wniosków, których konsekwencją będzie utrata nadziei, a zatem rozpacz. Oczywiście łatwo tak powiedzieć, żeby przyjął swoje ograniczenia człowiekowi, który siedzi na wózku inwalidzkim, kiedy samemu ma się sprawne nogi i ręce. Ale trzeba mu to powiedzieć, że ograniczenia, na jakie natrafiamy, jakiekolwiek by one były, nie odbierają nam godności dziecka Bożego. I że w dalszym ciągu, bez względu na to, jakie są te ograniczenia naszej natury, naszego ciała, w każdym momencie nadal zachowujemy zdolność do bezinteresownego daru z siebie samego. W każdym momencie. Dalej. Ograniczenia te nie zawsze wyjdą na jaw natychmiast. Nie jest to jednak żaden argument za tym, że czas narzeczeństwa i poznawania się nie ma żadnego sensu. Że trzeba przeskoczyć ten etap, bo i tak prawdę o sobie to dowiemy się dopiero jak spróbujemy, jak razem zamieszkamy, jak razem się prześpimy, jak razem spędzimy ileś dni czy miesięcy i zobaczymy, jak rozwiązujemy pewne sprawy. To nie jest dobre. Nawet jeśli byśmy wyrzucili tę część przygotowania do małżeństwa, którą jest czas narzeczeństwa, to nie jesteśmy w stanie zlikwidować naszej słabości, która związana jest z tym, że bardzo trudno nam jest siebie samych zrozumieć. A więc i tak będą wychodzić ograniczenia, ale jeśli one będą zbudowane na wcześniejszym fundamencie poznawania się, wzrastającej wewnętrznej motywacji, że chcę wybrać tą drogę i że chcę w ten wybór całożyciowy wejść całym sobą. I jeśli tak przygotowani wejdziemy w małżeństwo, to jeśli wtedy natrafimy na te ograniczenia, jeśli wtedy zaczną one się ujawniać, to nas nie zabiją. I przede wszystkim, jeśli wejdziemy w te ograniczenia przez sakrament małżeństwa, to te ujawniające się ograniczenia nie doprowadzą nas do decyzji, że trzeba uciec od siebie. Bo przecież takie pokusy będzie mieć niemal każdy. A według mnie osobiście będzie je mieć każdy. Każdy na jakimś etapie dokonania swojego życiowego wyboru natrafi na siebie samego. Ponieważ nigdzie nie możemy liczyć na poznanie siebie samych tak, jak wtedy, kiedy wchodzimy we wspólnotę. A zwłaszcza, kiedy jest to wspólnota sakramentalna. Mówię tu nie tylko o małżeństwie, bo dzisiaj o nim szczególnie, ale też o kapłaństwie. To jest inny temat, ale dotyczy go ta sama tajemnica. Ta sama tajemnica. Kiedy człowiek jest zakochany, albo kiedy kleryk jest zafascynowany, tak, czy młody ksiądz jest absolutnie zakochany w tym, co robi, zakochany, bo ksiądz też przeżywa czas zakochania i trzeba powiedzieć, że to się niewiele różni od czasu zakochania w sobie małżonków. A co to znaczy zakochanie? To chyba mniej więcej większość tutaj wie, że w zakochaniu człowiek kocha bardzo tylko jedną osobę, siebie samego. I kapłani w niczym się tutaj nie różnią. Jak bardzo są zakochani w tym, co oni mogą. Jak namaszczają, jak rozgrzeszają, jak komunię robią, jak pobożne niewiasty całują ręce, przed stołem klękają. To trzeba przeżyć, nie? To jest trudniejsze zafascynowanie sobą niż w małżeństwie. Naprawdę. I trudniej mija. Z chwilą, gdy dają o sobie znać nasze ograniczenia natury uczuciowej, seksualnej, duchowej, mogą wywołać kryzys małżeński, ponieważ wówczas możemy powiedzieć sami do siebie, że to nie jest osoba, którą poślubiłem. Kiedy przeżyjemy, po czasie kilku miesięcy czy kilku lat, jak odsłoni się druga osoba z jej ograniczeniami. I również wtedy, kiedy zejdzie z nas ten dym, kiedy przestaniemy być oczadziali, a więc kiedy kończy się zakochanie, a zaczyna się droga miłowania, gdzie jesteśmy przy drugiej osobie, nie ze względu na to, że nas tak bardzo fascynuje, ale ze względu na to, że wybieramy bycie dla tej osoby. To samo przeżywa młody ksiądz, który wchodzi w pracę duszpasterską, trafia na konkretną parafię, dostaje takiego, a nie innego proboszcza i weryfikuje się wtedy, czasami bardzo boleśnie, ze swoim kościołem idealnym i ze swoim wyidealizowanym obrazem kapłana. Niektórzy proboszczowie szybko ich z tego wyleczą. Tak jak i nie jeden współmałżonek szybko nas wyleczy z tego, że jest idealny. Bo nie ma idealnych współmałżonków. Tak jak nie ma idealnych kapłanów, ani proboszczów, ani nie ma idealnych parafii. Nie istnieje coś takiego. A więc ten czas rozczarowań jest nieunikniony. A jednak, jak tu pisze autor, pomimo tej zmiany widzenia współmałżonka, czy zmiany widzenia kościoła, czy parafii księdza przez neoprezbitera, pozostaje to nadal ta sama osoba, którą poślubiliśmy. Pozostaje to samo kapłaństwo, które wybraliśmy. Nic się nie zmienia. Zmienia się nasza zdolność do rozumienia tego, w co weszliśmy. No, daj Boże, żeby to było też rozumienie siebie samego i żeby to szło równolegle, więc żebyśmy widzieli nie tylko ograniczenia tej drugiej strony, ale by Pan Bóg dał nam tę łaskę zobaczyć też nasze własne ograniczenia. A zatem trzeba próbować wyznania przed sobą swoich bolączek i słabości. I powinno się to dokonywać, dobrze jest, jeśli się dokonuje już w narzeczeństwie. A narzeczeni często tak ukrywają przed sobą pewne trudne rzeczy, najtrudniejsze, bo się boją, że to zniszczy ich związek. Nic tak nie niszczy dobrego związku jak tajemnice. Jeśli chcecie sobie zaszkodzić w małżeństwie, to trzymajcie tajemnice głęboko ukryte. Nic tak też nie niszczy księdza, który ma swoją tajemnicę jakiegoś grzechu, którego się wstydzi. Nic tak go nie niszczy, jak świadomość, że to jest tajemnica. Że wie o tym oczywiście spowiednik, tak jak i małżonkowie się spowiadają i przy spowiedzi przed Panem Bogiem ujawniają swoją tajemnicę, ale współmałżonek nie wie. Tak i z księżmi jest. Że często diabeł złapie jakiegoś haka na tego czy tamtego księdza, że wprowadzi go w jakieś nie tyle głębokie, ale jakieś bardzo wstydliwe uzależnienie czy jakąś wadę, której się bardzo wstydzi. I do momentu, do którego on nie odważy się pokazać siebie takim, jaki jest, diabeł będzie miał duży wpływ na niego. Przez lęk i fałszywe poczucie wstydu. Małżeństwa tak samo to dotyczy. A zatem bywają oczywiście trudne tajemnice i jeśli są one nie takie, przy których wydaje się, że to może zniszczyć nasze małżeństwo, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić, ale moim zdaniem rozwiązanie tego, czyli nadzieja na to, że ten nasz związek będzie się pogłębiał, jest związana tylko z tym, że tajemnice dążą do ujawnienia. Tajemnice dążą do ujawnienia. Oczywiście może być wielki kryzys. Może być załamanie małżeństwa. Tak samo jak może być zerwanie narzeczeństwa. Może być. Ale co nam przyjdzie z tego, że zataimy, skoro będziemy potem posiadali to coś najdroższego na świecie, związek, relacje z tą osobą, jeśli pomiędzy nami będzie tajemnica. I nie mówię tutaj o tajemnicy mistyki, czyli naszego zjednoczenia z Bogiem, bo to jest tajemnica rzeczywiście nie do wyznania. Nawet współmałżonek nie ma prawa powiedzieć, jesteś mój współmałżonek, to masz teraz mi tu wszystko powiedzieć, co ty robisz na modlitwie. I o czym ty rozmawiasz z Panem Bogiem? Nie, współmałżonek nie ma do tego prawa. To jest tajemnica nasza bardzo osobista, nawet w małżeństwie. A już nikt bardziej niż współmałżonek nie miałby prawa domagać się, że chce wszystko wiedzieć. To zwłaszcza do żon mówię, żebyście tak nie ciągnęły za język tych swoich mężów, żeby wam mówili, co oni tam o modlitwie myślą albo jak oni wierzą, bo oni wierzą po swojemu. I to wam wystarczyć powinno. Nie mamy takiej wyobraźni, żeby było to jakoś rozbudowane w środku. Co nie znaczy, że my jesteśmy niewierzący i że trzeba nad nami pracować, bo musimy was nawrócić. Ale małżonkowie wzajemnie się mają wspierać, bo małżeństwo to jest droga razem do jednego celu, do zbawienia. Jest to cel absolutnie pierwszorzędny dla każdego człowieka, a więc również dla każdego z małżonków osobno i nie ma zbawienia się parami. Zbawia się każdy sam. A my tej drugiej osobie będziemy towarzyszyć w życiu. To tak na temat wiary i pewnej związanej z tym ograniczeń. Chodzi o to wyznawanie, o to, żebyśmy nie żyli w lęku, który odbiera siły przed tym, że ujawnią się jakieś tajemnice. Znam takiego mężczyznę, który ma już teraz dorosłe dzieci. Dzieci te przez przypadek zorientowały się po telefonie swojego taty. Przyszedł kiedyś taki SMS, że one nabrały podejrzeń. Potem już to sprawdzili i doszli do przekonania, że tata zdradza ich mamę, to znaczy się, że ma kochankę. I porozmawiali z nim o tym. W sposób oczywiście taki niedojrzały. Te dzieci miały no, około 20 lat, mocniej starsi, trójka była. Porozmawiali o tym i on cały czas żył w lęku, że to się stanie. Bo to trwało ileś lat, nie była to pierwsza osoba, już kolejny raz. A więc jego lęki się sprawdziły. Do tego momentu nie powiedział swojej żonie o tym, co się działo. Wydawało się, że jak on nie powie, to będzie się jakoś działo, tak? Ale tak się nie stało. Przez przypadek jego dzieci, właściwie już dorosłe osoby, odkryły tę jego tajemnicę. I wtedy sytuacja się podwójnie skomplikowała. Powiedzieli mu, że dają mu ultimatum, pół roku ma na rozwiązanie tej sprawy i ma to rozwiązać. Ale w międzyczasie, oto pół roku minęło, dzieci nie były konsekwentne, sytuacja trwa dalej. Mija następny czas i jedno z tych dzieci wchodzi w relacje, ma swoją sympatię, zaczynają żyć bez ślubu. I w którymś momencie, kiedy ten ojciec kłóci się z dziewczyną tego swojego dziecka, syna, to ona mu mówi, a przecież pan zdradza swoją żonę. I on wtedy się orientuje, że jego tajemnica, tak, największa tajemnica, jaką ma do ukrycia, wyszła spoza tego kręgu jego dzieci. I to jeszcze, że teraz tą tajemnicę posiada osoba, z którą on jest na stopie wojennej. A więc będzie teraz żył już w takim strachu śmiertelnym i przerażeniu, że właściwie nie będzie mógł żyć normalnie. I tak jest. I tak jest. Ale dalej nie ma w nim myślenia, że trzeba to rozwiązać, że trzeba z żoną porozmawiać. Jest tylko narastająca nienawiść do tej dziewczyny i nieprawdopodobna, to do niej taka nieprawdopodobna nienawiść. Po prostu rozmowa z tym człowiekiem dla mnie była absolutnym wstrząsem, kiedy się spotkałem z jego uczuciami, ale też mur poczucia krzywdy wobec swoich dzieci, jak moje dzieci mnie skrzywdziły. I to będzie, to nie będzie koniec. Diabeł będzie coraz bardziej pogrążał go w lęku, w przerażeniu, a na końcu i tak wszystko wyświetli, no, wyrzuci w jednym momencie, ale wtedy, kiedy on, z niego już nic nie zostanie. Kiedy go zniszczy do końca. Tajemnice nie mają sensu. Nawet jeśli ich ujawnienie zagrozi tej naszej relacji, więzi, trudno. Może zagrozi. Ale moim zdaniem chowanie w sobie tak trudnej tajemnicy sprowadza jeszcze większe niebezpieczeństwo na rodzinę ze względu na to, co się będzie ze mną działo, kiedy chowam. Jak to się nazywa ta powieść rosyjskiego autora? Jak? Zbrodnia i kara. Właśnie. Ale, ale tam to jest doskonały opis, co dzieje się z wnętrzem człowieka, psychiką człowieka, duszą człowieka, kiedy popełni taką zbrodnię, a potem próbuje ją ukrywać. Tak? Co się dzieje z człowiekiem? To nie ma tak, że czas to uleczy. Nie, czas zniszczy tego człowieka do końca. To tak ku przestrodze, żebyście zrobili teraz rachunek sumienia, co tam chowacie i ustalili, według jakiej gradacji teraz ciężaru gatunkowego będziecie o tym mówić.
I kto o tym wie?
I kto o tym wie? Tak? Małżeństwo jest być może okrutną, ale jednocześnie jedyną w swoim rodzaju możliwością doświadczenia prawdy o sobie samym. Już to powiedziałem, nigdzie nie mamy możliwości takiego poznania siebie samych, jak we wspólnocie, a zwłaszcza takim bliskim jak małżeństwo. Również, ale to trochę są inne zasady, nie powiem, że to równo, we wspólnotach zakonnych też tak jest. Też tak jest, ale to jest inna droga życia i nie chcę teraz tego wprowadzać, żeby nie namieszać. Ale tam też wspólnota może być bardzo okrutna. I żyjemy w iluzji, jeśli za to okrucieństwo całą winę przerzucamy na wspólnotę, na współmałżonka, na dzieci. To znaczy, że nic z tego nie rozumiemy. I tak często bywam w zakonach. No nie powiem, że zwłaszcza żeńskich. Bo w męskich to sobie z tym radzą tak, że mogą się wietrzyć bardziej, tak? Poza klasztor uciekać. I bez tych habitów gdzieś tam potajemnemu spędzać czas. A to życie zakonne jednak jest naznaczone, że jest cały czas strój zakonny i że jednak jest to posłuszeństwo i że przełożone nie tak często będą wypuszczać siostrę poza klasztor. To są, a jeszcze do tego dodajmy sobie, że jest to życie w klasztorze klauzurowym, gdzie nie ma możliwości zmieniania placówki, że jak dwie siostry bardzo do siebie nie pasują, no to damy je każda na inną placówkę, dobrze, rozdzielimy je. Klasztory klauzurowe tak są skonstruowane, że osoba wiąże się z domem, do którego wstąpiła. Może nie wszystkie takie są, ale te, które znam, na przykład karmelitanki Bose, mające około 25 domów w Polsce, klasztorów, fundacji, wiążą się na całe życie z tym konkretnym domem, do którego wstępują. I jest to życie klauzurowe. A zatem, przynajmniej teoretycznie, w praktyce troszkę czasy się zmieniają. Ale teoretycznie, tak jest w statutach, nie opuszczamy klauzury. Nie opuszczamy klauzury. To sobie proszę teraz wyobrazić, jakie tam jest ciśnienie. Wewnętrzne oczywiście. I dlaczego Karmel tak uświęca? A zaraz po Karmelu, na liście miejsca, gdzie wyzwala się wewnętrzne ciśnienie, które najszybciej uświęca, to jest małżeństwo. Dopiero potem jest to życie męskie, zakonne i to kapłańskie. Kiedy obcujesz z kimś niemal nieustannie, nie możesz wciąż maskować siebie i wszelkie mury, które z tak wielkim rozmysłem wznosisz wokół swych ograniczeń w życiu, właśnie w tej wspólnocie się rozpadną. I to jedne po drugich. Dotyczy to zarówno ograniczeń ciała. Kiedy wstajemy rano, to nie wyglądamy tak pięknie, jakbyśmy sobie wyobrażali, że chcemy wyglądać. No ja widzę samego siebie, tak, jak wstaję. Ale czasami też jestem tym przerażony, co widzę. A więc sobą można się przerazić, swoim ciałem, można się przerazić ciałem drugiej osoby. Dotyczy to charakteru. Możemy się w cudzysłowie zachowywać, czyli zachowywać poprawne zachowanie, kiedy jesteśmy z wizytą u teściów, ale damy rady grać tego swojego charakteru ułożonego, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Kiedy ze sobą mieszkamy i żyjemy. A więc charakter też się odsłoni. Dotyczy to naszego intelektu. Możemy brylować w towarzystwie, lecz czasem po prostu robi nam się głupio, kiedy okazujemy się jednak bezradni albo ignorantami wobec najprostszych życiowych problemów, których w domu nie potrafimy rozwiązać. I ta prawda o nas, którą tak chowamy przed sobą przez to, że ktoś stara się w towarzystwie zawsze być liderem, ona nie obroni się w swoim domu. Tak? Bo w końcu mu powiedzą, żona albo mąż, albo dzieci, no przestań tata się zgrywać w końcu. Nie? Wiemy, jaki jesteś. Może to dotyczyć też obycia, wykształcenia. Albo raczej, jeśli mówimy o ograniczeniach, to może to dotyczyć braku obycia, czy braku wykształcenia. Dotyczy to również sfery duchowej. Tak jak wspomniałem, w okresie narzeczeństwa przeżywamy chwilę wyjątkowej żarliwości duchowej. I dotyczy to nie tylko pobożności wzrostu, ile jesteśmy w stanie odmówić tych różańców, ale dotyczy to naszej zdolności do bycia darem dla drugiej osoby. To jest duchowość. Nasza duchowość, nasze życie duchowe. To jest miara tego, na ile potrafię, na jak długo, jak głęboko potrafię oddać już siebie samego jako dar dla innych. Dar mojego ciała, dar mojego czasu, dar mojego intelektu i tak dalej. Duchowość się w tym bardzo sprawdza. Ta pierwsza żarliwość kończy się, kiedy nastaje małżeńska codzienność. I wtedy co się ujawnia w sferze duchowej? Że jednak nie jesteśmy tacy żarliwi 24 godziny na dobę. Że również w tej dziedzinie bycia darem dla innych jednak bywamy ociężali, a zdarza się, że jesteśmy też leniwi. I niektórym to trudno przychodzi, żeby teraz się z tym pogodzić i przyznać się, i dość długo udaje im się udawać. Jednym z podstawowych warunków duchowego życia małżeństwa jest zatem uczenie się swoich ograniczeń. Uczenie się, nazywanie ich i również przyjmowanie swoich ograniczeń. Nie żeby się nimi zachwycać, nie po to, że będziemy sobie teraz punkty przyznawać za kolejne odkryte ograniczenia i mówić, że się tak cieszymy z tych ograniczeń. Nikt się nie cieszy z ograniczeń. I wy też nie powinniście się cieszyć ze swoich ograniczeń. Ale zaakceptować ograniczenia, a cieszyć się ograniczeniami, to nie jest to samo. Znakiem zaakceptowanych ograniczeń wcale nie jest to, że ja teraz będę się cieszył z tego, że nie mam ręki albo nogi, albo że już włosów nie mam. Będę się cieszył z tego? Niekoniecznie, no może, tak? Siebie, jak już uznam siebie jako dziecko Boże, w końcu się urodziłem też bez włosów, nie? Przynajmniej większość tak się rodzi może. To co mam się martwić, nie? Ale niektórzy się bardzo martwią. Zaakceptowanie ograniczeń. Drugim warunkiem duchowego życia małżeństwa jest wybaczenie samemu sobie tych ograniczeń. Wybaczenie. Mówiłem o tym wybaczeniu. Ale też ograniczenie tych ograniczeń, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, których nie możemy zmienić, od tych, które zakorzeniają się i wzmacniają w nas na skutek naszego własnego niedbalstwa, niesolidności czy własnego lenistwa. Już o tym wspomniałem. Dobrze, żebyście to usłyszeli. Że warunkiem dobrego życia duchowego, małżeńskiego, jest wybaczanie sobie ograniczeń, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, na które nie mamy wpływu. Również tych ograniczeń, których nabywamy wraz z życiem ograniczeń. A więc to jest zadanie na całe życie, to zaakceptowanie swoich ograniczeń, bo Pan Bóg tak nas skonstruował, że na każdym etapie naszego życia coś tracimy. Już od samego dzieciństwa, jak nam pierwsze zęby wypadną. Ale wtedy jeszcze człowiek nie ma takiego poczucia własnej wartości siebie samego, własności siebie samego, jeszcze nie rozpacza nad tymi pierwszymi wypluwanymi zębami. Raczej wszyscy się cieszą, że te wypadają te zęby, ale potem zaczynają wypadać już te drugie i wtedy już jest mniej radości. Jak jest tam w naszych ustach więcej sztuczności niż realności, może nas to boleć. I tak na każdym etapie. A potem im więcej mamy lat, to będzie przyspieszać. Nie chcę was straszyć, nie po to mówię, że będziemy się szybciej sypać po prostu. Dzisiaj to nie jest dobre, że tak jesteśmy do przodu z pewnymi naukami, że możemy to ukrywać prawie do śmierci. Jeśli robimy to po to, żeby podkreślić siebie samych, wyrazić siebie, to dobrze. Ale jeśli to jest związane z tym, że sami przed sobą chcemy ukryć prawdę o przemijaniu i że ciągle nie ma w nas zgody, jest bunt absolutny na ograniczenia, jakie nam życie nakłada, to bardzo niedobrze. Bo tacy zbuntowani możemy umrzeć. Oczywiście tak samo istotną kwestią będzie zaakceptowanie ograniczeń drugiej osoby. Myślę, że trzeba zaprzestać takich mrzonek o ideale i pokochać drugiego takim, jakim jest. Ponieważ to właśnie wszystkie jego ograniczenia i słabości sprawiają, że jest on sobą. Jest on sobą. Oznacza to, że nie możemy mówić o miłości, jeśli jednocześnie zaprzeczamy istnieniu słabości. Trudno mówić o prawdziwej, głębokiej miłości, jeśli zaprzeczamy istnieniu słabości. Chcieć kochać kogoś silnego bez pokochania tej części jego słabego, no jest to iluzja. To samo dotyczy nas samych. Zdarza się pewnie nie tak rzadko, że człowiek tak się kształtuje, że jako dorosły przedstawia kogoś, kto akceptuje tylko siebie silnego, ale nie ma w nim zgody na siebie słabego. A więc sam jest skonfliktowany sam ze sobą. Sam ze sobą jest w głębokim konflikcie. I to jest początek, jakby podstawa, żeby zaakceptować, przyjąć swoje własne ograniczenia. Również to, że życie, wiek narzuca mi kolejne ograniczenia. Uporać się z tym trzeba najpierw, żeby potem być zdolnym do przyjmowania drugiej osoby z jej ograniczeniami, jej ciała, jej natury i przyjmowania tego nieustannie, wraz z upływem czasu, lat, wydarzeń, ciężkiej pracy, urodzonych dzieci. Nie jest to takie łatwe dla natury ludzkiej i nic dziwnego, że świat, kiedy tylko potrafi, to ukrywa tę prawdę i daje ludziom do ręki takie środki, które pozwalają im na oszukiwanie samych siebie, fałszowanie swojego własnego obrazu, innym też. Ku pocieszeniu dla tych pań, które jeszcze nie wiedzą i ciągle próbują dążyć do ideału z reklamy, to chcę wam to uświadomić, że takie kobiety jak w reklamach nie istnieją. Nie ma takich kobiet, jak te, które są na okładkach gazet, na billboardach, nawet w reklamach telewizyjnych nie ma. Wszystko jest maskowane. I są specjalne programy, zupełnie proste, z których każdy może skorzystać i tak wyretuszować zdjęcie, postawę, że wyjdzie twarz idealna. Wyjdzie sylwetka doskonała. Ale ona nie jest realna. Jest tylko wirtualna. I teraz co powiem na koniec. Może najlepszego. Ale to bardzo ważne. Muszę tylko do tego się dokopać. Zaraz się tutaj znajdę. To już będzie na koniec, bo za długo już to wszystko trwa. Gdzie najbardziej będziemy znajdować potwierdzenie siebie samych, swojej osoby? Nie w tych idealnych obrazach. Nie mogę tego znaleźć, to sam to spróbuję ułożyć. Ale w spojrzeniu osoby, która mnie kocha. To jest lustro, w którym możemy się przeglądać. Spojrzenie osoby, która mnie kocha. A zatem współmałżonkowie mają bardzo duże zadanie. Patrzeć na drugą osobę z miłością, a nie z niechęcią. A tym bardziej ze wstrętem czy z lekceważeniem, pogardą. Patrzeć na siebie z miłością. Odkrywanie zatem samego siebie, szacunku dla siebie, pokochania siebie, jakimi jesteśmy, nie dokona się, jeśli będziemy się porównywać z innymi, a zwłaszcza z tymi nierealnymi. Z telenoweli, z reklamy, obrazów telewizyjnych. Ale dokona się wtedy, kiedy nauczymy się, kto nas kocha i spojrzenie tej drugiej osoby. Pan Jezus też. Pan Jezus przede wszystkim. To dla ludzi, którzy to rozumieją, trzeba sobie przypomnieć, jak cenne jest spędzanie czasu przed Najświętszym Sakramentem i wpatrywanie się w Jego oblicze. Jak również jest cenne posiadanie u siebie prawdziwego oblicza, prawdziwej ikony i kiedy nie mamy możliwości, tak jak księża, żeby sobie pójść przed Najświętszy Sakrament, kiedy im się tylko zapragnie, ale to tak jak z morzem. Jak się żyje w górach, to człowiek bardzo pragnie morza, a jak żyje nad morzem, to ciekawe, ilu z was tak regularnie to morze ogląda. Nie chcę powiedzieć, że to norma, ale księża tak się przyzwyczajają też do tego, że w przeciwieństwie do większości populacji, oni mogą chodzić na adorację, kiedy tylko chcą. W każdym momencie. Ale kiedy mamy w domu ikonę, może warto zainwestować w taką, która jest namalowana, nie jest naklejką, nawet najlepiej podrobioną na ikonę, tylko jakieś prawdziwe oblicze, ikonę Jezusa. I kiedy będziemy spędzać czas, wpatrując się w tę ikonę, to jest czas błogosławiony. Kiedy będziemy nabierać zaufania do swojej natury. Zaufania, że dobrze jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Pokochania, zaakceptowania swojej natury, swojego ciała. Pewnych wad swojego charakteru, pewnych ułomności swojego ciała, pewnych ograniczeń swojej duchowości. Musi być miłujące spojrzenie. Małżeństwa tracą ze swojej siły sakramentalnej bardzo wiele, kiedy tracą zdolność do patrzenia na siebie z życzliwością. To wielki wróg. I dlatego wybaczanie jest takie istotne na drodze, żeby się nauczyć kochać i żeby kochać, być kochającym. Wybaczać. A tak jak powiedziałem, bardziej sobie niż drugiemu. Wiele naszych złych uczuć i złych spojrzeń na innych nie jest związanych z tym, co oni robią, tylko z tym, czego my w sobie nie rozwiązaliśmy. Czego w sobie nie chcemy zobaczyć, nie chcemy zaakceptować i co doprowadza nas do szału. Kończę więc tak, jak zacząłem, tym zdaniem Jana Pawła, że o ile dla mentalności manichejskiej ciało i płeć jest poniekąd antywartością, którą trzeba karać, którą trzeba się brzydzić, a jeśli na nią się otwierać, to tylko z przymusem, gdzie jest potrzebna prokreacja. I też ta prokreacja, czyli zbliżenie ciał małżonków, to jest z musu, z konieczności, tak? To jest filozofia manichejska. Chrześcijańska filozofia jest taka, że jesteśmy osobami, a integralną częścią naszej osoby jest ciało, nasza natura. Pan Bóg je nam dał po to, żebyśmy wraz z duszą mogli dzięki ciału w tym świecie wyrazić siebie jako bezinteresowny dar dla drugiego. I tego wam życzę. Przede wszystkim wiary w to powołanie, w to przekonanie, że macie takie ciało, jakie jest wam potrzebne, że nie potrzebujecie ciała idealnego i nie macie idealnego ciała, tak? Ale macie ciało dobre i macie naturę, która jest dobra i za to Panu Bogu podziękujcie i nad tym pracujcie. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle na dzisiaj.